Rzepak teatralny.
Cześć, tu Marta Stogłów. Dziś będzie trochę o nowym, bo działającym tak mniej więcej od roku kabarecie, a dokładnie trójmiejskim kabarecie literackim. Inicjatywa powstania tego kabaretu wyszła od Stowarzyszenia Baduszkowcy. Działa ona przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Ich takim podstawowym celem jest prezentacja i kreacja twórczości lokalnych artystów, ale także chcieli oni powrócić do tradycji kabaretów studenckich. Ich inspiracją był gdański Bimbon i piwnica pod Baranami w Krakowie. No tak, ale właściwie co to znaczy i czym były te kabarety? Więc piwnica pod Baranami, jak już wcześniej powiedziałam, została powołana przez krakowskich studentów. Chcieli oni przede wszystkim zmierzyć się z różnymi dziedzinami życia poprzez wykorzystanie swoich talentów, między innymi aktorskich, plastycznych, dramatycznych czy literackich. Krzewili oni kulturę niezależną, a więc taką, która była wolna od cenzury, ale także popularyzowali muzykę jazzową i wykształcenie ambitnego nurtu poezji śpiewanej. Natomiast Bimbon to gdański teatr studencki, który początkowo działał przy Politechnice Gdańskiej, jednak oczywiście z czasem zaczął się rozszerzać na inne uczelnie i zrzeszał coraz więcej studentów. Po pierwszym okresie działalności tej grupy została wzięta ona pod opiekę przez aktorów Teatru Wybrzeży, no i też wtedy zaczęła się rozwijać. Teatr wytworzył dość oryginalny styl, ponieważ był on oparty na improwizacji przede wszystkim, ale też na różnego rodzaju działaniach pozaaktorskich, takich jak na przykład ruch sceniczny, czy jakieś elementy pantonimy, gra świateł, metafora. Były to też takie wizualne środki. Operował on takim specyficznym, lirycznym i poetyckim nastrojem, jednak pomijał aż taką ważność tekstu mówionego czy słowa. No tak, ale teraz wróćmy może już do tego głównego tematu mojej audycji, czyli trójmiejskiego kabaretu literackiego. Ich występy są bardzo muzyczne, ale oczywiście jak na kabaret przystało, występują tam także skecze. Zdecydowana większość tekstów używanych w repertuarze została napisana przez samych członków tego kabaretu. Głównym autorem większości tekstów jest Jerzy Łukaszewski, jednak występuje tam oczywiście twórczość innych aktorów, takich jak Ernest Bryl, Krzysztof Buszman, Paweł Himmel, Jacek Western, Szymon Jachimek, Andrzej Śteć czy Marek Sadowski. Jednak są one, można powiedzieć, bardziej wyrafinowane niż takie zwykłe żarty na przykład o blondynkach. Wolą oni raczej nieoczywisty humor, taki intelektualny, który wymaga czegoś więcej od widzów, użycia jakiejś wiedzy. Jednak jak to właściwie wszystko się zaczęło? Na początku ten trójmiejski kabaret literacki, Piwnica na Piętrze, występowała jako Dom Zarazy. To tam też, w tej niewielkiej salce Domu Zarazy w Gdańsku na Oliwie, kabaret rozpoczął swoją działalność i to tam odbyła się ich pierwsza premiera w marcu zeszłego roku. Niestety różne wypadki losowe nie pozwoliły im tam dalej się rozwijać, dlatego musieli się przenieść. Teraz grają przede wszystkim w Gdyni, a dokładniej w Gdyńskim Centrum Kultury. Piwnica na Piętrze to pierwsza taka odsłona kabaretu w scenariuszu i reżyserii Marka Richtera oraz w wykonaniu różnego rodzaju artystów trójmiejskich. Zadbano także o muzykę na żywo. Marek Richter zaprosił do współpracy artystów ze sceny jazzowej pod wodzą Macieja Łyszkiewicza, który gra na pianinie. Jest tam też saksofon, na którym gra Darek Herbasz. Występują tam także Grzegorz Aleksander Sycz, który gra na perkusji, Janusz Mackiewicz i Grzegorz Miller akordeon. Samo Centrum Kultury Gdynia tak opisuje ich występy. Całość nie pozbawiona jest aluzji do bieżącej sytuacji politycznej, ale więcej tu ironii, sarkazmu i gorzkiej refleksji niż krytyki. To zresztą charakteryzuje cały wieczór kabaretu literackiego, wtedy jeszcze Dom Zarazy. Nostalgia i refleksja przeplatają się z dowcipem, czasem nieco złośliwym, ale wyrafinowanym. Ale jak wygląda właściwie życie kabaretu od środka, opowie nam sam Jerzy Łukaszewski, który stworzył tą grupę wraz z Markiem Richterem.
Jak wygląda połączenie tak dużo osobowości o różnym wieku właśnie na jednej scenie? Jak to się dzieje?
To muszę ci powiedzieć, że bardzo ciekawie wygląda, dlatego że ja akurat, tak się składa, jestem najstarszy w tej grupie. Grzegorz Miller jest najmłodszy, więc z nami jest różnica spora. powiedzmy prawie 40 lat i my się świetnie dogadujemy. Mnie się z nim świetnie pracuje, on do mnie przelatuje co chwilę po coś. Tego problemu po prostu nie ma. Myśmy też się zastanawialiśmy kiedyś, bo w Radio Gdańsk rozmawialiśmy akurat właśnie we dwóch i zastanawialiśmy się, dlaczego tak jest. Odpowiedź jest jedna. Jak mamy wspólny pomysł i jest wspólny cel, to różnica wieku nie ma żadnego znaczenia. Nie? Są zwyczajne koleżeńskie relacje, bo wszyscy chcemy tego samego. Mamy po prostu jakiś cel, cośmy sobie tam nakreślili. Wszyscy go akceptujemy i wtedy to nie ma znaczenia, kto jest kim. Więc my jesteśmy z różnych czasami środowisk, różnych wieków, ale chcemy tego samego, więc to wtedy nie ma problemu. Nie?
A jak wygląda tworzenie scenariusza?
No to jest pewien problem, dlatego że myśmy sobie postawili za taki punkt honoru, że nie będziemy przedstawiać byle czego. Nie idziemy na publiczność masową, nie zależy nam specjalnie na tym, żeby rozśmieszyć za każdą cenę, prawda, że pan panią kopnął sempiternę, prawda, i wszyscy ha, 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 prawda. Nie, to nie o to chodzi. Bo kiedy myśmy rozmawiali ze znajomymi, każdy miał to swoich jakichś znajomych, zgłaszało się do nas mnóstwo ludzi i nawet powiem, że wśród aktorów zdarzali się w teatrze tacy ludzie, którzy mówią, no trzeba tak, wiesz, żeby wszystkich poruszyć. Nie. Myśmy chcieli nawiązać do tych dawnych takich tradycji kabaretów. To nie jest taka, przepraszam za wyrażenie, nie chciałbym się tu wydać kimś nadętym, ale tu nie chodzi o jakąś prostacką rozrywkę. Okazuje się, że poezja, wiersz, satyra mogą być zupełnie inne, mogą być na pewnym poziomie. Nie? I tu jest problem właśnie w doborze, żeby nie przekroczyć pewnej granicy. My możemy sobie czasem pozwolić na luz, jakieś tam wygłupy, prawda, ale pewnej granicy się nie przekracza. Jak się, mówię, zebrała się taka gromada ludzi, nagle coś się samo zaczęło wychodzić. Nie? To jest bardzo, bardzo sympatyczne i ludzie chcą. Ludzie chcą, nie? Przede wszystkim okazuje się, bo myśmy, pierwsze pytanie, gdzie jak myśmy zaczęli z Markiem kombinować, że założymy tą grupę, pierwsze moje pytanie było, słuchaj, czy na to się znajdzie publiczność? Odpowiedź była genialna. Jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. No i próbujemy, nie?
Ale jak wygląda właściwie dobór obsady? Są jakieś specjalne castingi?
Nie. To grupa jest stała. Ta ekipa, którą było widać na scenie, to jest ekipa stała. Czasami można dobrać kogoś, jeżeli ktoś po pierwsze chce, bo to nie jest takie proste. Zgromadzić ludzi w jednym czasie, w jednym miejscu. Po prostu jak ktoś z nami skontaktuje i pokaże coś, że chciałby i że coś potrafi, albo że coś tworzy, prawda? Nie ma problemu, to o tym zawsze możemy rozmawiać.
Wszyscy wspólnie wtedy tworzą ten kolejny program?
Wszyscy wspólnie i to muszę jeszcze powiedzieć taka dziwna rzecz, bo ja mówię, jako człowiek troszeczkę nie z branży, tak patrzałem na to z boku, rzadko się wtrącałem, potem zacząłem się wtrącać. Na ogół śpiewający mają do muzyków dużo uwag, prawda, słuchaj, zrób mi to tak, podegraj mi to tak i tak dalej. Dzisiaj na przykład na próbie było odwrotnie. Saksofonista akurat, Darek Herbasz, tłumaczył dziewczynie, jak, co ma zaśpiewać, że tak będzie lepiej. Przystała na to i rzeczywiście nam się wszystkim podobało. Także tutaj jest taka wzajemna wymiana. Nie? Mówię, bo troszeczkę chcemy ożywić w tym kierunku ludzi, bo wiemy, że są i wśród młodych, i starszych ludzi, którzy piszą, którzy coś robią. Nie? Tylko tak nie za bardzo mają gdzie się czasami uzewnętrzyć. Nie? Przez nas jest taka droga.
Zaintrygowało mnie to połączenie wielopokoleniowe na scenie, dlatego też porozmawiałam z najmłodszym członkiem tego kabaretu, Grzegorzem Millerem.
Czuję się w takim towarzystwie, jak było widać na scenie, bardzo dobrze, bo to są starsi koledzy z wielkim doświadczeniem scenicznym, od których się tylko uczyć i dla mnie, młodego aktora, jest to nieoceniona wartość po prostu.
A czy wcześniej też gdzieś grałeś, czy dopiero są twoje początki?
Grałem w studium wokalno-aktorskim w Gdyni, w różnych spektaklach, dyplomowych również i poza tym jeszcze różne projekty gdzieś tam swoje, powiedzmy takie bardziej artystyczne.
I jak tworzycie już następny program? Też dużo wkładasz swoich jakichś dzieł, czy raczej zostawiasz to inne?
Nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo jeszcze nie mamy całego scenariusza na przyszły program, ale tak, napisałem jedną piosenkę. Mam nadzieję, że będzie w tym programie, także zobaczymy.
A kto o tym decyduje?
Kierownik literacki, tak zwany, czyli Jurek Łukaszewski, który razem z Markiem Richterem i Andrzejem Śledziem trzymają pieczę.
Jak to się stało, że w ogóle się tu znalazłeś?
Przez Marka Richtera. Zaprosił mnie, kiedy byłem na ostatnim roku w studium wokalno-aktorskim, zaprosił mnie do współpracy. Jako, że jestem z Gdańska, no to też jest łatwiejszy jakby kontakt, no i jestem dyspozycyjny przez to, że na miejscu.
Ich najbliższy spektakl i właściwie ostatni w tym sezonie i z tym repertuarem odbędzie się 4 maja tego roku oczywiście o 19 w Gdyńskim Centrum Kultury. Występują tam Anna Wicka, Magdalena Smuk, Jerzy Łukaszewski, Grzegorz Miller, Marek Richter i Andrzej Śledź. Kabaret ma też zwyczaj zapraszać co jakiś czas do swojej stałej ekipy różnego rodzaju aktorów, znanych z tej bardziej zabawnej strony. Byli już to Wojciech Tremiszewski, Jacek Fedorowicz, a akurat na spektaklu, na który zostałam zaproszona, był to Krzysztof Skiba. Rozmawiałam z nim przez moment i zapytałam, co myśli na temat powstania takiego kabaretu.
Myślę, że ten kabaret sięga do takiej tradycji kabaretu trochę przedwojennego, trochę kabaretu retro. Dzisiaj raczej kabarety są, wiesz, mają taki charakter mocno publicystyczny, też są o wiele bardziej ostre, ale może brakuje nam takiej lekkości, wiesz, już tych takich ciężkich dowcipów jest wokół tak dużo. Wszyscy, wiesz, szastają jak brzytwą, więc taka lekkość, pewne nawiązanie do Piwnicy pod Baranami. Co ciekawe, przede wszystkim, co jest atutem tego kabaretu, to jest to, że jest muzyka na żywo. To już dzisiaj się bardzo rzadko zdarza. To już te wszystkie kabarety, które znamy z telewizji, tam nikt na żywo nie gra w sensie muzycznym. To jest na ogół, pomijając może jakieś wielkie gale kabaretowe telewizyjne, na ogół to są po prostu podkłady muzyczne, które gdzieś tam są zrobione w studiu i na dyskietce są po prostu odpalane. Granie na żywo, łącznie z perkusją, z takim instrumentarium typu saksofon, pianino, akordeon i tak dalej, powoduje, że no, widz ma chyba taką frajdę w uczestniczeniu w takim właśnie już niepowtarzalnym czy bardzo rzadko spotykanym klimacie. Ważne jest też to, że nie są to oklepane teksty znane z różnych kabaretów tak zwanych literackich, czyli zwykle bywało tak, że skrzykiwała się grupa aktorów teatralnych, którzy troszkę się rozpierała ich energia i troszkę nudzili się po prostu zwykłym takim graniem w teatrze i tworzyli jakiś kabaret na ogół z tekstów, nie wiem, no, Tuwim, Gombrowicz, Mrożek. Wystarczy to umiejętnie połączyć i mamy trochę tekstów no, przedwojennego kabaretu i tak dalej, parę piosenek Agnieszki Osieckiej, czy tam tuzów kabaretowych w rodzaju Kreczmar, Kofta i tak dalej i mamy gotowy program. Tutaj tego nie ma. Tutaj jest też właśnie twórczość lokalnych artystów. Też występują twórcy, którzy sami piszą teksty i to jest ważne, że na przykład te piosenki są premierowe. To nie są oklepane rzeczy, które znamy, które po prostu ktoś tylko umiejętnie, bardziej lub mniej zabawnie nam prezentuje. Także teksty się często zmieniają, są uaktualniane. Kabaret oczywiście ma swój stały program, taki szkieletowy, ale są i powstają nowe piosenki, powstają nowe monologi, nowe skecze. Ja dzisiaj też tak lekko starałem się nawiązać do wydarzeń współczesności, bo zawsze lubiłem kabaret polityczny, który w Polsce nie jest w tej chwili, kiedyś w PRL-u był bardzo modny, ale teraz jest chyba tej polityki po prostu mamy za dużo, ona się wylewa z wszystkich mediów dookoła, w związku z tym ludzie w kabarecie uciekają w jakąś taką niszę zupełnie dowcip absurdalny, humor o teściowej, no z czego się śmiemy, no, dowcipy o blondynkach oklepane, dowcipy o starych małżeństwach, tak, czyli on chce się wyrwać na piwo, ona każe mu wyrzucić śmieci i tak dalej, no tego jest mnóstwo, tak, natomiast ten kabaret, myślę, że tak szlachetnie stara się wadzić z publicznością. Może troszkę nawet zaryzykowałbym stwierdzenie w stylu kabaretu starszych panów, który jest absolutną klasyką polskiego kabaretu i takim właśnie no, absolutnym topem, jeżeli chodzi o kabarety literacki. I ta konwencja tego kabaretu literackiego jest do utrzymania, bo taką po prostu autorzy się w takiej formie dobrze czują. No, nie lubią, nie epatują wulgaryzmami, raczej szukają frywolnego dowcipu, ale dobrze napisanego literacko. To jest kabaret undergroundowy właśnie, to jest underground, bo on idzie trochę wbrew modzie. Właśnie gdyby tutaj koledzy zaczęli wygłaszać monologi o tym, jak śmierdzą im skarpetki, na przykład, co jest bardzo popularnym tematem wśród stand-uperów, albo ujawniać jakieś intymne sprawy ze swojego życiorysu, Kongresu, jak gdzieś tam z kolegami sobie wypili, co z tego wyniknęło, to, to byłoby właśnie w głównym nurcie. A tak z podniesioną głową realizują model kabaretu takiego nieoczywistego, nie wprost, kabaretu literackiego.
Przygotowałam jeszcze dla Was krótki sketch Skiby, który został wystawiony na spektaklu 1 kwietnia.
Była swego czasu reklama, ja występuję jako jedyny żyjący w Polsce sobowtór muszli klozetowej. Wystąpiłem w reklamie muszli klozetowej, ale niestety wysiadał mi z tego interesu Krzysztof Cugowski, bo jest szerszy na twarzy i bardziej z kiblem się kojarzy. Prawda? Miałem też reklamować damskie pończochy. Tu niestety wysiadała mnie z interesu Justyna Steczkowska, że niby ma ładniejsze nogi, prawda? Mój proboszcz twierdzi inaczej. No. Nie ma się co śmiać, proszę Państwa. 10 lat byłem ministrantem mojego proboszcza i bardzo mile wspominam tamte czasy, to później tyłek mnie strasznie bolał. Co tam jeszcze? Przepraszam. O, wystąpiłem też w reklamówce Pieluszek Pampers jako pieluszka, bo reżyser stwierdził, że Skiba idealnie pochłania wilgoć. Tak, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, taki był kiedyś program 997. Kto pamięta, rękę do góry? Tak, nierozwiązane zagadki kryminalne. Był taki. Nie wiem, czy Państwo wiecie, on teraz wraca, bo teraz różne programy wracają. Sonda wróciła, no wróciła, tam już spadła. Był taki program Teleranek, to się okazuje, że emeryci głównie oglądali, bo dzieci nie za bardzo, mają lepsze gry. Sentymentu, nie? To jak dzieciństwo wyglądało właśnie. No i teraz właśnie na fali tych różnych powrotów wraca Szansa na sukces i tak dalej. Wraca także program 997. Proszę Państwa, i muszę się Państwu pochwalić, że odniosłem sukces, tak? Wygrałem casting, będę grał w tym programie zwłoki. O, proszę Państwa, nie ma się co śmiać, bo nie znacie Państwo kulis programu, bo jak gra zwłoki, to po pierwsze, kaska jest niezła, prawda? I tekstu nie ma dużo. Ostatnio najdłuższy tekst, jaki miałem, to taki koniec. A i tak musiałem się 3 dni uczyć. Słuchajcie, no więc jedynie reżyser powiedział, że z moją twarzą to mogę grać zwłoki wyłowione 2 tygodnie temu z misji. No trudno, no zostanę aktorem charakterystycznym. Proszę Państwa, tutaj w tym kabarecie dużo się śpiewa, dużo się tańczy. Ja Państwu tylko uzmysłowię, że istnieje 3 takich geniuszy ruchu scenicznego. Pierwszy to był Elvis Presley. To co on wymyślił? On wymyślił te seksowne ruchy biodrami, prawda? Państwo pamiętacie, rock and roll, lata 50., 60., to tak wyglądało troszkę, jak on by papierosa gasił, prawda? To się też nie wzięło znikąd. On miał przyciasne stringi, ten Presley. Później drugim geniuszem ruchu scenicznego był znany miłośnik zwierząt i dzieci, Michael Jackson. On wymyślił ten moonwalker, to po angielsku znaczy księżycowy chód. Moonwalker, czyli to jest takie, że chłop stoi, ale tak robi takie gesty, takie pantomime, że wydaje się, że idzie ten moonwalker, prawda? Ja ten moonwalker, to nie jest takie łatwe pokazać, to nie jest takie łatwe. Ja ten moonwalker potrafię pokazać, ale tylko pod Johnny Walker. I to po litrze, mi lepiej wychodzi. I był też, proszę Państwa, taki muzyk Michał Wiśniewski z zespołu Einstein, daj, uspieprzaj. I słuchajcie, on wymyślił ręce. Przed nim nie było rąk. Wchodził, artysta wchodził tam i w ogóle nic nie robił, prawda? A on wymyślił ręce, stąd przebój kajne ręce. Kajne ręce.
Serdecznie wszystkich zapraszam do samodzielnego odkrywania właśnie takich nowych scenicznych odsłon. Może akurat okaże się, że będzie to strzał 10 i coś odkryjecie nowego, znajdziecie coś dla siebie. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że słyszymy się już wkrótce. Marta Stogłów.
Trzepak teatralny.